11 maja dokładnie to było, 2016 roku. Dziś koło 21:30 to było. Wieczór przyszedł. Zapukał w drzwi. Powiedział: jestem nowym właścicielem. Jak się pani nie wyprowadza, to na własną odpowiedzialność pani mieszka tutaj.
A jaki czas dał pani na wyprowadzenie na początku?
No 10 godzin. 10 godzin, 33 lata mieszkać, to troszkę jest nie wiadomo za co się wziąć, jak ogarnąć, jejku. Wszystko gdzieś tam buzowało w środku, że to już koniec. Bo ja słyszałam, co on z wszystkich lokatorów z tamtej strony wyrzucił. Że musieli stąd pójść. I tak czułam, że on przyszedł z tym do nas już. Po prostu nie mamy się gdzie wynieść przez tyle lat.
Nie ma gdzie pójść.
Przykre. Jak się dom traci, to się traci naprawdę. Wszystko chyba.
Gdy nowy właściciel kupił kamienicę przy Skibińskiej 5 w Lublinie, w budynku mieszkało jeszcze 4 lokatorów.
No to ja jestem sama, tu naprzeciwko też pan sam mieszka. Danka sama mieszkała, bo syn cię już wyprowadzał. No i na górze 3 osoby.
Nowy właściciel pisemnie oświadczył, że za ich pozostawanie w zagrożonym budynku nie odpowiada i poinformuje odpowiednie instytucje o fakcie niewyprowadzenia się.
W sprawie spowództwa Mariusza Kasprzaka o eksmisję proszę wszystkich na salę.
Ze względu na ten stan techniczny, Wysoki Sądzie, prosiłem o wszystkich mieszkańców dla ich bezpieczeństwa życia i zdrowia o opuszczenie lokalu.
A czy zaproponował pan jakiś lokal zamienny?
Nie.
Nie proponowałem lokalu zamiennego.
Proszę mnie nie filmować. Ja nie mogę się skupić, Wysoki Sądzie.
Proszę pana, sąd nie uwzględnia tego wniosku. Nie widzę powodu, z jakiego rozprawa miałaby się odbywać z wyłączeniem jawności. Proszę tak nagrywać, żeby nie utrudniać postępowania.
No to w takim razie ja wyjdę, a państwo będą obradować sobie sami.
Proszę. Prosimy o komentarz.
No jest pan osobą publiczną.
Jest pan radnym.
Mariusz Kasprzak jest radnym lubelskiej dzielnicy Kośminek. Z sądu wyszedł bez słowa wyjaśnienia. Do akt sprawy dołączył prywatną ekspertyzę budowlaną, z której wynika, że budynek jest w fatalnym stanie.
Państwo pokażę swój dobytek śmierdzący. Ujdzie to pachnie, a ujdzie śmierdzi. O tu, pani wejdzie, śmierdzi.
No taką stęchlizną, jakimś grzybem.
O, tu mój synek mieszka. O.
Oj tak, zacieki są.
Tutaj pani, bo stamtąd leje się woda pod same te. Tutaj nie ma podłogi wcale.
Ona kiedyś, ta kamienica, jeszcze może troszkę w lepszym stanie była. Te tynki zaczęły tak się sypać w... strasznie, no paręnaście lat temu. Zaczęły sypać się cegły, tak. Odkąd ja pamiętam, nie było żadnego remontu od 79 roku. Nie było nic.
Dziury takie w dachu, że z pół piętra widać.
Zalewało to wszystko, o, tak jak pani widzi. Teraz nie ma światła. Na jednej stronie mamy światło, a na tamtej stronie nie ma światła.
To jest 90 chyba trzeciego roku kamienica. To jest
1800.
1903 chyba rok.
1903.
Tak. Także ta kamienica i wojnę przeżyła tutaj. No bo to było sporo tych osób. Chyba 3 siostry czy 4 siostry. I to była ich kamienica. To rodzina była.
Po wojnie niewielka kamienica pozostała nadal w zarządzie rodziny. Administratorem był Kazimierz Szlec, mąż jednej z właścicielek. Miejski kwaterunek ustalał czynsze, ale wyjątkowo pozostawił mu pewną swobodę w możliwości wyboru niektórych lokatorów.
Przyszliśmy właśnie do tego pana i tu mieszkała parę osób, 2 chyba rodziny czy 3 z kwaterunku oczywiście, bo jemu mógł kwaterunek lokatora dać.
i mógł on sam zameldować. Przyszliśmy, rozmawialiśmy z nim. On powiedział oczywiście, że jest mieszkanie i poszedł nas, zameldował. I tak żeśmy tu z nim mieszkali.
To przecież nie jest dziki lokator, bo jest na stałe zameldowany, bo dziki lokator to się wszedł i by nie miał po prostu zameldowania. A on ma meldunek i wszyscy mają meldunki. Ale tu nikt nie miał najmu tego.
On powiedział tylko, że mówi, umowa jest ustna, on umowy nie dawał, mówi, nigdy się nie zalegało z czynszem, bo te czynsze były naprawdę nieduże. Pamiętam jeszcze kiedyś jakieś takie kwitki, co mam z 99 roku, to było 40 zł.
Ja 30 płaciłam.
I tak było, i takie kwoty się płaciło tutaj.
To było 17 dosłownie metrów kwadratowych, tam nie było nic. Tam nie było nic.
Ani wody, ani gazu, ani toalety?
Nic, ani nawet piecyka żadnego nie było. Ale wtedy, jako młoda dziewczyna, bo miałam jeszcze niespełna 18 lat, byłam w ciąży. Bardzo mi się podobało. Byłam taka dumna, że sobie coś tutaj załatwiłam, że sama będę mieszkała. Pan Kazio bardzo mnie zresztą lubiał, pani gospodyni. To było małżeństwo, bardzo mnie szanowali. Byli dla mnie oni jak rodzice, a ja dla nich jak córka.
A właściciel to gdzie mieszkał?
Na pierwszym piętrze. Pamiętam, jak coś ugotowałam lepszego, to przychodziła jeszcze żona jego właśnie, właścicielka. Mówiła, co tak pachnie u pani terenie? Ja mówię, zaraz dam spróbować. Tak, tak było kiedyś.
Tam nikt nie miał do niego pretensji.
Tu widzę, ma pani kwiaty za oknem, jakieś
no,
posadzone.
No tu taki ogródek był, choinka córki, bo w doniczce kupiła, żeśmy wysadziły, bardzo pięknie urosła. Tulipany, narcyzę na wiosnę, konwalie na wiosnę. Pięknie tutaj jest pod oknem.
A to pani jednak traktuje to jak swój dom.
No jak swój dom, no tyle lat, no za trudno, żeby to nie był dom. Jakoś sobie tak nie wyobrażałam, że ja nie tutaj będę. Teraz człowiek na emeryturę w grudniu odchodzi. Myślałam, że już taki spokój będzie. To wyszło.
Na kolejnej rozprawie właściciel stawił się.
Czy pan Powód jednak będzie brać udział w postępowaniu?
Przedstawił też kolejne fakty, które mają przemawiać przeciwko lokatorom.
Powód wskazał, że jest właścicielem nieruchomości, w której znajduje się wskazany budynek. Wskazał, że pozwani zajmują przedmiotowy lokal objęty pozwem bez tytułu prawnego i bez umowy najmu. Od 5 lat nie uiszczają żadnych opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie. Pan Powód.
Tam lokale są nienumerowane według ewidencji miejskiej. Nie ma podziału, nie ma podziału geodezyjnego lokali.
Proszę pana, ale jak to jest, że pan nie jest w stanie wskazać numeru lokalu? Z ewidencji PESEL wynika, że państwo są zameldowani w tym budynku i są wskazane numery mieszkań.
Tak, tylko że ci państwo sobie długopisem napisali numer i na tej podstawie określili, że to jest ten numer mieszkania.
Z aktu notarialnego wynika, że sprawy własnościowe zostały uregulowane na krótko przed sprzedażą nieruchomości.
Z tego, co mi wiadomo, była właścicielka, została wygoniona przez te osoby zamieszkujące i grożono jej. Dlatego w ogóle nie przychodziła już po czynsz do tych osób.
Proszę nie rozmawiać w tej chwili. Pani pełnomocnik, nie prowadzi pani rozmów z Powodem. Poza salą, proszę bardzo, w tej chwili jest rozprawa, zwraca się pani do sądu i tyle.
Nikt nikogo tutaj nie wygonił, to przecież to pod przysięgą nie wiem jaką mogę złożyć. No jak tak można powiedzieć na nas?
Nigdy, ta pani była kochana i dla mnie, ja broń Boże do tej pani, ani ta pani do mnie myślę nie ma jakichś pretensji. Bardzo dobrze ze mną w ogóle pani Marta żyła, bardzo dobrze. Ta córka, tak jakby była wdzięczna za to, że tam z tymi rodzicami byłam prawie do końca.
Pan Kazio umarł, to ta córka przychodziła co 2 miesiące po pieniążki za czynsz.
Pani Marta.
Pani Marta, córka, tak, córka pana Kazia. I myśmy jej płaciły cały czas.
No, tak, przychodziła. Później się stało to, że spadł kamień tutaj z dachu, bo ktoś zgłosił, bo z dzieckiem szedł, uderzył ten kamień, prawdopodobnie dziecko. No i ktoś zgłosił, że tu się sypie kamienica. Więc przyjechało miasto za jakiś czas, zagrodziło tą kamienicę. taką barierką i od tamtej pory, kiedy to się wydarzyło, nikogo nie było w tej kamienicy.
Pieniążki leżały za czynsz. Nie było jej. Drugi miesiąc przyszedł, następny nie przychodzi w ogóle i ona w ogóle przestała przychodzić. Ale jak ona przestała przychodzić, to ja poszłam do prezydenta, bo ktoś mi powiedział, że można kuratora na kamienicę ustanowić. I ten kurator będzie prowadził to wszystko. I sobie myślę, no jak właścicielka nie chce remontować, może kurator jakiś, może coś, no niech zwiększy czynsz, niech coś tam zrobi, jakiś ten, żeby tu można było mieszkać, bo tu się zaczęło lać już z każdej strony. I tak poszłam do prezydenta prosić, ale powiedział, prezydent mi powiedział, że on tego nie może, to trzeba do sądu. Pojechałam do sądu, złożyłam, no ale sąd mi przyszła znowu, żebym szukała właścicieli czy tam kogoś.
Sama.
No i ja już dawam spokój, bo ja jestem w tym wieku, że na takie rzeczy to sobie... Zresztą ja się nie znam na tym, nie potrafię tego. No i na tym się skończyło. Myśmy przestały płacić, bo nie przychodziła, a ta pani wzięła od niej konto, ja nawet o tym nie wiedziałam, jak do tej pory, od tej pani Marty i przesyłała, dlatego że w MOPS-ie wymagali dokumentu jakiegoś, że płaci za czynsz. I ta pani zawsze płaciła na konto, dopóki właściciel nie przyszedł nowy, po 3 latach.
Zniknięcie poprzedniej właścicielki związane było również z niejasnym stanem prawnym budynku. W rzeczywistości bowiem kamienica była nie tylko jej własnością, ale jeszcze 9 innych spadkobierców. To jednak okazało się dopiero w trakcie rozprawy.
Proszę powiedzieć, kto się stawił. Czy stawił się pan powód?
Tak.
Przyszedł, powiedział, że jest właścicielem i żąda czynszu 750 zł.
Nie, żadnego dokumentu co do podniesienia czynszu nie przekazałem państwu. Nie wystąpiłem z wnioskiem o czynsz, nie podnosiłem czynszu. Jedynie tylko wystąpiłem o odszkodowanie, bo właściciele mówili, że gdzieś mogę od 10 lat wstecz żądać odszkodowania. Jest to zapisane w akcie notarialnym. Wysoki sądzie.
Byli właściciele oświadczyli u notariusza, że przez ostatnie 5 lat mieli utrudniony dostęp do budynku, żadnych korzyści z kamienicy nie czerpali i czynszów nie pobierali. Na tej podstawie nowy właściciel uznał, że lokatorzy są jego dłużnikami i że ma prawo żądać od nich odszkodowania za 10 lat wstecz.
Proszę pozwanych o zajęcie stanowiska w sprawie.
Czy trzeba to troszkę czasu na to, żeby...
Ale ja bym prosiła ponownie, żeby pan ciągle... Proszę pana, proszę się odpowiednio zachowywać. Jest pan na sali rozpraw, a pan wypowiada się, kiedy pan ma ochotę. No tak, nie jest na rozprawie. To sąd ustala kolejność. Pan już się wypowiadał w tym przedmiocie. Proszę bardzo, pani pozwana.
Normalnie, spokojnie, wytłumaczone i nam, i załatwione jak to trzeba. Ale jednak na tym cicha, jak te dwa.
Proszę nie, w tej chwili nie zabierać głosu. Czyli rozumiem, że pani wniosek o zawieszenie postępowania pozostawia do uznania sądu, czy tak?
Tak,
dobrze. Sąd postanowił.
O zawrotnych wysokościach odszkodowań lokatorzy dowiedzieli się w osobnych pismach. Otrzymali je wraz z informacją, że w razie nieuiszczenia żądanych kwot grozi im wpisanie do Krajowego Rejestru Długów.
Bo on był tak pewny siebie, arogancko, taki był, z butą taką przyszedł, że jak to? My nie chcemy mu zapłacić? To on nas urządzi, żeby od razu mu wpłacić.
A ile?
162 tysiące. Odszkodowanie za bezumowne mieszkanie, bo on nie uznaje naszych umów na to mieszkanie.
Pierwszy o tutaj właśnie pod bramą to chciał 240 tysięcy. Na takiej kartce papieru przyszedł, przyniósł z zeszytu. Pani to wyliczyłem 240 tysięcy.
No, pan wielki gospodarz się zrobił teraz. On mi dał konto, żem zapłaciła 81 tysięcy, ale rozłożył mi na raty. 720 zł miesięcznie płacić za te 16 metrów. To nie ma centralnemu, nie ma gazu, tylko co woda zimna jest.
Sama pani robiła?
Sama, zaraz pani pokażę, jak pięknie miałam z korytarza zrobioną ubikację. gdzieś tutaj troszkę podmuruje, troszkę tutaj jakieś glazurki położy, tapetki, to myślę, że chyba to jest dobra wiara, coś zrobić własne, tak dobrego.
W momencie, kiedy przestała się interesować pani właścicielka, tak. Państwo wszystko wzięli na siebie, tak?
No tak, no bo trzeba było gdzieś śmieci wyrzucić, no przecież no gdzieś chodzić z tym, wodę na siebie wziąć, żeby nie przyszli, odcięli, bo zadłużenie było, bo jak ona przestała przychodzić, to było zadłużenie za wodę i grozili, że oddę. To musieliśmy wziąć na siebie.
Od 2004 roku, co załatwiałam.
No robił człowiek, co mógł tutaj.
Proszę Państwa, zwracam Państwu dowody osobiste i zarządzam przerwę. Proszę poczekać na korytarzu.
Żadnego mieszkania nie dostaniecie.
Ale to mówię, brzmi jak groźba z Pana strony.
Dlaczego?
Bo jeszcze sąd nie podjął decyzji żadnej. Odnoszę wrażenie, że Pan jakby już z góry wie, jaki wyrok będzie. Na jakiej podstawie Pan sądzi, że to będzie wyrok dla Pana korzystny?
Na podstawie prawa. I tyle mam do powiedzenia.
No ale pan, jak pan tak respektuje prawo, panie Mariuszu, to żeby była eksmisja, najpierw trzeba wypowiedzieć umowę najmu. Nie było żadnego wypowiedzenia. Trzeba wezwać do zapłaty. Widzę, że pan Mariusz do pani podszedł. Czy on ma dla pani jakąś propozycję?
Nie.
Pani jest we łzach cała. To może po prostu usiłuje państwa przestraszyć.
Nie, naprawdę nie wiem. Strasznie nerwy, że nie wiem. Nerwy cały czas. Wzięłam sobie takie coś wspomagające i jakoś tak, że mogły usiedzieć chociaż.
W kamienicy zostali tylko ci lokatorzy, którzy nie mają gdzie pójść i mają wyjątkowo stalowe nerwy.
No ja się wyprowadziłam, także bałam się po prostu tego pana.
Bałam. A dlaczego się go pani bała?
Bałam się, bo mnie zastraszał, nękał mnie. Ja się go bałam. Co tymi pieniążkami, żeby mu zapłacić, zaczepiał na ulicy, tutaj na korytarzu. O 21.30, prawie przed 22.00 pukał ciągle samochodem. O tu zatrzymał się z piskiem opon przy parku. Powiedział, że pójdziemy do notariusza, żeby nie chodzić posądać. Dam mu 50 tysięcy, żebyśmy poszli do notariusza, że będzie po sprawie załatwione. To wtedy było. Ale ja mówię, że nie mam tyle pieniędzy. Raz mówię mu, że nie mam tyle pieniędzy. No to nie wiem, skąd ja mam wziąć, ale mam mu wziąć, sprzedać kosztowności i mu dać to. I rozpłakałam się tu, prosiłam, niech pan będzie ludzki. Ja nie mam tyle pieniędzy. Przedać on w taki sposób, taki arogancki. Przedać, co mnie, jego to nie interesuje.
Ale co ma, ma pani co sprzedać?
Kosztowności.
Ale które?
Nie wiem. Nie wiem, jakie kosztowności. Nie wiem. Ja ciężko pracowałam. Całe życie. Teraz zarabiam na czysto 1350 zł. Na czysto. Jako pomoc kuchenna. 30 maja to tutaj był pod kamienicą, już nie w środku, tylko tu przed tym, ale ja już się wyprowadzałam. Stawał tego, od złodziei mnie różnych nawyzywał tu przy samochodzie, że ja kradnę mu różne rzeczy, że na policję zgłosił. No zgłosił na policję, ale nic mu nie ukradłam, bo mam na to rachunki. Nawet zostawiłam mu antena moja jeszcze z cyfry wisi, moja glazurę, brodzik mu zostawiłam. Pozdawałam wszystkie liczniki, no ale ten pan chciałby mieć gotowca, wynająć już od razu mieszkanie komuś, tak? Żeby było już wyremontowane w marmurach może.
Rozmowy z właścicielem nie udało mi się przeprowadzić.
Zdecydowałem, że w ogóle nie będę żadnych wywiadów udzielał.
W końcu udało mi się jednak namówić go na spotkanie i pokazanie opuszczonego, spornego lokalu.
Chce pani zobaczyć mieszkanie, jak wygląda? Możemy pójść, zobaczy pani.
Wywiadu pan nie udzieli, ale mieszkanie mi pan pokaże. No dobrze, no pokażę, przynajmniej pani... tyle.
Co to jest za lokal ten? To jest lokal ten opuszczony przez lokatora i niby zdewastowany? Tak? Pan kiwa głową, że tak. A gdzie tutaj ta dewastacja? Nawet ma pan kafelki nowe. Tu był kibelek pewnie, został wymontowany. Tutaj pewnie był bojler. No to go zabrała, jak go zamontowała. Wymontowane są kontakty, wyjęte okno.
Ale tu pani mówiła, że ona sama to okno wstawiała. No wyjęte, no ale to nie z powodu okna to się wali z powodu stanu budynku. Dach przecież cieknie, tu widać po ścianach, w jakim one są stanie. A tu okno widzę nowe panu zostawiła. Drzwi zdjęte. W każdym razie do remontu, ale wie pan co, jeśli tu ktoś mieszkał 30 lat, to ten remont nie jest jakiś dziwny, że trzeba go zrobić. A, już pan musi wychodzić, tak? Dobrze. Czyli pan się nie odezwie, ale na migi mi pokazuje. Dobra.
Wątpliwości mogą budzić jedynie kable elektryczne i rury ucięte tuż przy samej ścianie, tak, że nie da się do nich podłączyć nic bez kucia. Widać, że jest to celowe działanie, które ma utrudnić życie nowemu właścicielowi. Właściciel jednak nie pozostaje dłużny. Lokatorzy spod Piątki do dzisiaj pamiętają jego działania w kamienicy pod Trójką, którą kupił kilka lat wcześniej.
Z boku pod Trójką, ile przeżyli tam z tym panem, bo ten pan takie rodziny se upatrywał, bardzo biedne. Na przykład upatrzył sobie jedną rodzinę tutaj, Rafałka i Przemka. Chciał, żeby mu pomagali tam gruz wywozić, śmieci wynosić, pomagać przy remoncie tego z boku budynku. Tanim kosztem.
Ci chłopcy mieszkali w tamtej kamienicy, tak. Co on ją kupił i remontował. Tak. Tak. Pomagali mu przy remoncie, tak. On im nie zapłacił.
Wywozili nawet gruz pod rzekę, im kazał, bo szkoda mu było wynająć śmietnik, przepraszam, ale to było fakt. Brał w przyczepkę i tam pod rzekę wyrzucały gruz, bo żeby nie zapłacić za śmietnik. Chytrość. Nie opiszę się takiego człowieka, bo ja nie widziałam takiego człowieka chytrego, zachłannego na pieniążki. Później tych chłopców, jak ci chłopcy odmawiali mu czegoś, to ich oskarżał i później o jakiś kawałek kabelka, co tego, że ukradli. Tak, że ukradli. Że mu coś tam zniszczyli. Przemek na dzień dzisiejszy też jest osobą bezdomną właśnie przez niego, bo nie otrzymał lokalu zastępczego on.
Czyli wyrzucił ich w końcu z tej kamienicy, gdzie mieszkali, tak, którą pomagali, tak, mu remontować.
Tak, 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 tak było.
Nie wiem, co z nami będzie. Jutro sprawa i człowiek liczy na jakąś pomoc, ale chyba się, nie wiem, oby się nie przeliczył.
Sąd odmówił lokatorom dopuszczenia do udziału w sprawie pełnomocnika, który będzie reprezentował ich stanowisko.
Proszę Państwa, sąd ogłosi wyrok. Proszę wszystkich o powstanie. Sąd uznał, że posłani posiadają tytuły prawne do zajmowania przedmiotowych lokali, a w konsekwencji powództwo powoda w całości uznał za bezzasadne. Dziękuję Państwu, to wszystko.
Jest cieszę trochę spokój, się, że tak wyszło. No troszkę spokoju będzie. Zobaczymy, co dalej właściciel będzie robił.
Tak, słucham.
Panie Mariuszu, 3 stycznia zapadł wyrok niekorzystny dla pana.
Nie wypowiadam się w tej sprawie.